Ewangelię Jana, 15 rozdział. Przeczytajmy ten fragment raz jeszcze. Słuchajcie się w jego treść. Od pierwszego wersetu. Przeczytamy od pierwszego do dziesiątego. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mówi nasz Pan, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za to, że się objawiłeś, że przemówiłeś do nas. Dziękujemy Ci też za Twoje pouczenia dotyczące Twojego Ojca, Panie Jezu, ale też naszej więzi z Bogiem. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy obfitowali, abyśmy owocowali, abyśmy wydawali właśnie owoce godne upamiętania. I prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas pouczał, przemieniał nasz charakter, nasze myślenie i nasze postępowanie. Amen. W dzisiejszym fragmencie, to jest Ewangelia Jana oczywiście, po raz siódmy użyte jest stwierdzenie ja jestem. Wcześniej od 1 do 15 rozdziału Jezus sześciokrotnie używa tego stwierdzenia ja jestem. W 15 rozdziale używa go po raz ostatni. I w ustach Jezusa słowo ja jestem, tak jak tutaj na przykład stwierdza ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ale wcześniej na przykład stwierdza ja jestem bramą dla owiec, ja jestem pasterzem, ja jestem drogą. Słowo ja jestem w ustach Jezusa oznacza ja jestem jak. Innymi słowy, nie powinniśmy wkładać w te stwierdzenia dosłowności. Raczej powinniśmy je rozumieć z pomocą symboliki odnoszącej się do Starego Testamentu, która obrazuje naturę relacji Boga z człowiekiem wierzącym, czy człowieka wierzącego z Bogiem. I w symbolice krzewu winnego, kiedy Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, tutaj nasz Pan nawiązuje do starotestamentowych obrazów, kiedy Izrael jest przyrównany właśnie do winorośli, czy do winnicy Bożej. Na przykład Psalm 80, werset 8. Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, będziemy zbawieni. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przeniosłeś winorośl z Egiptu. Oczywiście mowa jest o Izraelu, który został wyrwany z niewoli egipskiej. Także winorośl stała się takim tradycyjnym symbolem Izraela, ale ciekawym faktem jest, że kiedy w Starym Testamencie używany jest ten symbol winnicy, zawsze jest używany w powiązaniu z zepsuciem ludu Bożego. Izajasz na przykład narzeka, że naród Izrael stał się jak winnica, która przynosi cierpkie owoce. Może kilka fragmentów, które mówią o tym zepsuciu w kontekście winnicy. Izrael 2:5 chociażby. Nie, przepraszam, 5:2 odwrotnie. 5:2. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieże i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Mowa o winnicy, którą miał być w zamierzeniu Bożym Izrael. Wydała złe owoce. Jeremiasza 2:21. A przecież to ja zasadziłem cię, mówi Bóg do Izraela, jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na szczep zwyrodniały, na winorośl dziką. Podobnie mówi Ozeasz 10:1, czy Izajasz też, 5 rozdział, 7 werset. Izrael był nazywany krzewem, który nie przynosił owocu. Tutaj Pan Jezus w naszym fragmencie mówi, ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym. Mówi, że innymi słowy, że ja jestem tym, kim Izrael miał być, a się nie stał, czyli owocującym krzewem winnym. Oszczędzę wam detalów, jak była sadzona, uprawiana winorośl. Ważny w tym obrazie jest fakt, że kiedy krzew winny owocuje, to wyrastają dwa rodzaje gałązek czy winorośli. Jedne przynoszą owoc, drugie nie. Bezowocne są obcinane, aby nie zabierały też tych życiodajnych soków, wód dobrym gałązkom. Odcięte latorośle nie nadawały się do niczego, po prostu były spalane w ognisku. Czyli zobaczcie, w naszym obrazie mamy krzew winny, którym jest Jezus, mamy winogrodnika, którym jest Ojciec i mamy latorośle, którym jesteśmy my. I drugi werset naszego 15 rozdziału mówi o pracy winogrodnika. Ten werset mówi o dwóch czynnościach, które wykonuje Ojciec względem winorośli, względem nas. Po pierwsze, odcina bezużyteczną winorośl. Po drugie, oczyszcza winorośl wydającą owoc, żeby wydawała jeszcze obfitszy owoc. I teraz o kim nasz Pan mówi, nauczając o tych odciętych gałązkach? Po pierwsze, mówi o Żydach, którzy go odrzucili jako Mesjasza, w wyniku czego stali się nieowocującymi gałązkami i odcięci zostali od przymierza. Ale po drugie ma też na myśli chrześcijan, którzy dołączyli do Kościoła, którzy stali się częścią krzewu winnego, ale nie wydają owoców, stali się bezużyteczni. I to jest innymi słowy obraz tego, jak wygląda Kościół. Zobaczcie, poprzez chrzest stajemy się częścią tego winnego krzewu. Chrzest łączy nas z Chrystusem. Jesteśmy poprzez chrzest wszczepieni w Niego, przeobleczeni w Niego, tak jak mówi chociażby list do Galacjan 3:7, że wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Przez chrzest stajemy się częścią tego winnego krzewu. Jesteśmy złączeni z Chrystusem w przymierzu. Ale zauważcie, że bycie częścią krzewu winnego jeszcze nie oznacza owocowania. Jeszcze nie oznacza bycie w tym winnym krzewie na trwałe. Co jest warunkiem trwania w winnym krzewie? Tak, już wiemy, co jest warunkiem włączenia. Wchodzimy poprzez chrzest. Ale to nie jest tak, że jesteśmy włączeni poprzez chrzest i cokolwiek byśmy robili, możemy mówić o sobie, jesteśmy uczniami Jezusa, jesteśmy chrześcijanami. Warunkiem trwania w krzewie winnym, zobaczcie, w naszym tutaj podobieństwie Chrystusa, jest użyteczność, jest owocowanie, nie po prostu bycie. Wielu chrześcijan mówi, że ich chrześcijaństwo polega na byciu w Kościele. No, ja jestem chrześcijaninem, bo ja jestem w ewangelicznym Kościele Reformowanym, w Kościele Baptystów, w Kościele Katolickim, w Kościele Zielonoświątkowym. W świetle tego podobieństwa chrześcijaństwo nie polega na byciu gdziekolwiek, we wspólnocie wiernych. Fajnie, że przychodzimy na nabożeństwa. Mam nadzieję, że robimy to z radosnym, wdzięcznym sercem, że radośnie przystępujemy do stołu Pańskiego, ale to za mało. Otrzymujemy te życiodajne soki, w cudzysłowie, po to, żebyśmy wydawali owoce. Bycie to za mało. Jezus mówi tutaj o jakości bycia. Pytanie więc brzmi, jak wygląda Twoje bycie przy Chrystusie, Twoje bycie w Kościele? Jakim rodzajem latorośli jesteś? Jakie są Twoje owoce? Czy jesteś owocującą latoroślą, czy usychającą? Czyli taką po prostu, bo jestem. Bo inni przynajmniej mogą mi służyć, coś mi dawać, coś mi przynosić, odżywiać mnie duchowo. Ten fragment pokazuje nam, że życie ucznia Jezusa jest życiem dynamicznym. Owocowanie oznacza rozwój, oznacza służbę. Służbę widoczną poprzez owoce. Może myślisz tak, no przychodzę do kościoła, bo no nie wiem, może ktoś mi usłuży ciastem po nabożeństwie. Mamy na ogół jakieś ciasto. Może ktoś przyniesie, może będzie fajnie, zjem coś dobrego, pogadam sobie z ludźmi. Może ktoś mnie zapyta, czy chcę herbatę, czy kawę. Przyjdę, pewnie ktoś mi podstawi krzesło na nabożeństwo, żebym przyszedł sobie i usiadł wygodnie. Może zamiast tego raczej zapytajcie, zamiast pytać, jakie macie dzisiaj ciasto, może zapytajcie, kto chciałby mojego ciasta. Może zamiast pytać, słuchaj, kim jest ta nowa osoba w kościele, może podejdź do niej i powiedz, dzień dobry, jestem, nie wiem, Zofia czy Norbert, chciałbym cię poznać, czy chcesz kawę, czy herbatę. Myślmy w kategoriach służby i to mówię, ja przytaczam tutaj takie przykłady drobnych rzeczy, ale to są może drobne rzeczy dla nas, ale ważne i zauważalne dla innych. Jesteś zajęty w ciągu tygodnia i zastanawiasz się, no może ciekawe, czy ktoś w ogóle z kościoła o mnie pamięta, czy jakiś brat czy siostra wie, że modli się o mnie. Chyba czuję się jakiś troszeczkę zaniedbany czy zaniedbana, ale właśnie może wtedy pomyśl, że zamiast oczekiwać służby wobec ciebie, sam możesz zadzwonić do kogoś, zapytać, czy wszystko dobrze u kogoś innego. Czy są jakieś sprawy, o które mógłbyś się modlić? Niestety bywa tak, że jako chrześcijanie do kościoła przynosimy nawyki z systemu, w którym się wychowywaliśmy, albo z dzieciństwa, że ktoś nam coś da, ktoś nam coś przygotuje, ktoś nam coś przyniesie, a wspólnota to głównie miejsce po to, żeby brać. I oczywiście powtarzam, super, jeżeli przychodzimy z nastawieniem, że ja chcę tu brać od Pana pokarm duchowy, bo jestem słaby, wątpię, upadam. Panie, posil mnie swoim słowem. Panie, posil mnie przy Twoim stole. To jest dobre, to jest wyznanie naszej wiary. Ale przychodzimy też po to, żeby otrzymywać, ale i dawać. Jeżeli zatrzymujemy się na stacji benzynowej, tankujemy samochód, to nie po to, żeby po prostu był napełniony bak paliwem, ale po to, żeby ten samochód jechał. Odżywiamy się nie po to, żeby sobie leżeć teraz z brzuchem do góry, ale żeby potem służyć innym. Nabierać sił po to, żeby innym służyć. Latorośle, które nie wydają owoców, zawsze znajdują jakieś wyjaśnienia, dlaczego tego nie robią. Ja jestem, może usycham, ale to dlatego, że obok mnie mam też inne usychające latorośle. To jest na pewno ich wina. Zobacz, one też nie owocują. Ja usycham, bo zawsze ktoś jest winny obok. Albo inna latorośl jest winna tego, że ja nie wydaję owoce, albo winogrodnik nie pielęgnuje mnie jak należy. Zawsze, o dziwo, winny jest ktoś inny. Zawsze, o dziwo, wolimy zwracać uwagę na chociażby brak owoców innych latorośli. W konsekwencji jednak wszystkie nieowocujące latorośle są odcinane przez winogrodnika. Tak, to jest ten wspólny mianownik wszystkich tych nieowocujących latorośli. Będą sobie mogły potem porozmawiać, jaki to winogrodnik jest okrutny, a inne owocujące latorośle zaślepione. Ale zobaczcie, winogrodnik nie pozostawia takiego stanu, jaki jest. Winogrodnik reaguje na brak owoców. I to powinna być dla nas z jednej strony zachęta, a z drugiej strony ostrzeżenie. Zachęta, dlatego że Pismo mówi, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Bóg widzi nasze uczynki, Bóg widzi, dostrzega nasze owoce. Ale z drugiej strony to powinno być ostrzeżenie, ponieważ nie wydając owoców, możesz się wtopić w grupę ludzi, w tłum ludzi, w grono wierzących, ale winogrodnik na pewno dostrzeże to. Winogrodnik na pewno dostrzeże latorośle, które nie wydają owoców i odetnie je. Zauważcie, że tego odcięcia dokonuje sam winogrodnik. Ktoś mógłby powiedzieć, winogrodnik przecież jest ojciec. To chwila, to Bóg jest taki okrutny, że odcina nieowocujące latorośle, ale zauważcie, że to nie jest okrucieństwo, to jest raczej dbałość, w szczególności o krzew winny, w szczególności o latorośle owocujące. Winogrodnik dba o latorośle owocujące. Boga nie interesują, Bóg nigdy nie był zadowolony z tak zwanych nominalnych chrześcijan. Boga zawsze interesuje wiara żywa, której owoce są soczyste i słodkie. I do takiej wiary powinniśmy dążyć. Co ważne, jeżeli ty nie widzisz tych owoców u innych latorośli, odcinanie ich nie jest twoim biznesem. To jest biznes winogrodnika. Winogrodnik dba o latorość. Oczywiście czymś dobrym jest wzajemna zachęta, wzajemne napominanie, ale bądźmy dalecy od wydawania wyroków, od bycia sędziami. Pomyślmy raczej, jakim rodzajem latorośli ty jesteś. Także winogrodnik jedne latorośle odcina, inne zaś oczyszcza, żeby wydawały jeszcze obfitszy owoc. Jak to robi? Poprzez swoje słowo w pierwszej kolejności. Tak? Bóg, pamiętacie, nawraca nas poprzez swoje słowo, ale na tym nie koniec. Bóg nas uświęca poprzez swoje słowo. Także Bóg nas uświęca poprzez kontakt z Jego objawieniem. Bóg nas oczyszcza poprzez kontakt z Jego objawieniem, z Jego słowem. Nie poprzez, ja nie wiem, jakąś rytualną kąpiel w rzece, nie poprzez kąpiel w wannie, nie poprzez relaksującą muzykę. Bóg nas oczyszcza poprzez swoje słowo. To jest Jego narzędzie przyprowadzania ludzi do siebie, do swojego królestwa i przeobrażania ich na obraz Chrystusa. Czyli słowo jest jak woda dla latorośli, jest jak woda dla naszych dusz. Także latorośl może wydawać owoce tylko wtedy, jeżeli jest złączona z krzewem winnym, mówi Chrystus w 4 wersecie. Nie ma możliwości rozkwitania poza krzewem. Użyjmy innego przykładu, chociażby pociągu. Jesteśmy jak wagoniki. Celem wagoniku czy wagonu jest transportowanie ludzi. Wagon przewozi ludzi. To jest powołanie wagonu. To jest cel, dla którego został wyprodukowany. Ale wagon nie będzie w stanie wypełnić swojej funkcji, jeżeli nie będzie złączony z lokomotywą. Jesteśmy jak wagon. Musimy być połączeni z Chrystusem, który jest tą lokomotywą. Zaczepem, który łączy wagonik z lokomotywą, jest wiara. Ale musimy być połączeni z lokomotywą. Także jesteśmy jak latorośle, które wydają owoc tylko wtedy, jeżeli są złączone z krzewem winnym. Musisz być złączony z Chrystusem poprzez żywą wiarę, aby wydawać owoce, aby żyć zgodnie z celem i sensem, dla którego zostałeś powołany czy stworzony. I to zobaczcie, to jest bardzo radykalne stwierdzenie, że możemy owocować w naszym życiu tylko wtedy, jeżeli jesteśmy wiarą złączeni z Chrystusem. Nie możemy wydawać owoców, które się Bogu podobają, jeżeli nie będziemy trwali w Jego Synu. I zobaczcie, trwamy w Jezusie nie wtedy, kiedy mieliśmy udany weekend, nawet kiedy mieliśmy udany, nie wiem, obóz czy konferencję, kiedy czujemy się dobrze, kiedy czujemy, że w Nim trwamy. Trwamy w Chrystusie wtedy, kiedy Jego słowo, tak jak mówi 7 werset, jeżeli Jego słowo będzie trwało w nas, 10 werset, kiedy będziemy posłuszni Jego przykazaniom i szczególnie przykazaniom miłości wzajemnej, werset 12. Zobaczcie to powiązanie bycia z Jezusem z byciem w społeczności uczniów Chrystusa. To oznacza, że trwamy w Jezusie tylko wtedy, kiedy pozostajemy w społeczności z innymi uczniami, kiedy pozostajemy w społeczności z innymi latoroślami, z członkami ciała Chrystusowego. Może słyszeliście już o tym obrazie gałązek, które razem, jeżeli mamy snop gałęzi, wrzucamy je do ogniska, rozpalamy ognisko, ognisko płonie, wszystkie one razem się palą jednym płomieniem. Ale kiedy wyjmiemy jedną z nich, przez moment zacznie się tlić, a potem gaśnie. I to jest obraz też naszej wiary. Można powiedzieć, że płoniemy, będąc wszyscy razem częścią krzewu winnego, przez bycie w Kościele, bycie w społeczności uczniów Chrystusa, gdzie Chrystus jest pośród nas. Ale w momencie, kiedy jedna z gałązek opuszcza to środowisko ognia, gaśnie. Może się zapewniać, że nie, ze mną będzie inaczej, ja będę płonęła poza ogniskiem, ale wiemy, jak to jest. Poza Kościołem, bardzo trudno jest. Biblia wręcz mówi, że to jest niemożliwe, aby trwać w żywej więzi z Chrystusem, dlatego że Chrystus jest głową Kościoła, społeczności wiernych. Zatem użyteczność latorośli zależy od trwania w krzewie winnym, od trwania w Chrystusie, który łączy wszystkie latorośle w jeden krzew winny. Możemy więc powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak niezależne gałązki, niezależne latorośle poza krzewem. Nie ma czegoś takiego. Tak zwane bezkościelne chrześcijaństwo, tak są chrześcijanie, którzy mówią, a ten Kościół to taka instytucjonalna organizacja. Tak, to jest organizacja, która ma swoje struktury, ale są to struktury ustalone przez Boga. Cały czas powinniśmy w Biblii szukać odpowiedzi na to, jak Kościół powinien być zarządzany, jak powinien funkcjonować, jakie jest nasze miejsce w Kościele. Tak, ma tą widzialną strukturę, ale jednocześnie jest to organizm, duchowy organizm. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo pozakościelne. To jest wielkie zagrożenie dla duszy. Chrystus karmi nas w swoim Kościele, swoim Słowem, przy stole Pańskim, ale zobaczcie, to jeszcze nie oznacza, że wszystkie gałązki rosną, wydają owoce. To jest troszeczkę tak, jak no, mogą być takie sytuacje, że rodzic odżywia w regularny sposób swoje dziecko zdrowym pokarmem, ale po 2 latach zauważa, że to dziecko wciąż ma 1,20 m. Nic się nie dzieje, jeśli chodzi o jego wzrost. Wtedy musi udać się do lekarza. Dostaje marchewkę, dostaje mięsko, dostaje inny zdrowy pokarm, ale nic się z nim nie dzieje. Jeżeli Słowo Boże jest wiernie głoszone, jeżeli ustawicznie z wiarą tydzień w tydzień przystępujesz do stołu Pańskiego, ale nie zmienia to nic albo niewiele, jeśli chodzi o twój charakter, twoje uświęcenie, twoją codzienną pobożność, to jesteś jak to dziecko, które ma 1,20 m, dostaje duchowe witaminy, ale stoi w miejscu, nie rośnie. To jest poważny symptom choroby i zagrożenie bycia tą uschłą latoroślą. Mamy trwać w Jezusie. Dlaczego? Ponieważ bez Niego nie wydamy owoców. Nasze życie wtedy będzie przyrównane do zeschniętej latorośli. I Jezus rozwija tę myśl w 6 wersecie, kiedy mówi, że kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony. Przepraszam, w 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest bardzo ważna zasada w życiu duchowym, w życiu religijnym. Możemy sobie nawet wydrukować ten werset gdzieś, nosić w portfelu, na karteczce. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi nasz Pan. Możemy się trudzić, możemy wkładać wiele wysiłku w jakieś religijne, moralne postępy, ale jeżeli nie ma w tym Chrystusa w centrum, to jest to daremny wysiłek. Musimy przyjść do Jezusa, żeby to na Nim budować nasze życie. Można być bardzo religijnym człowiekiem, ale bez Chrystusa w centrum. Jezus mówi, to jest jałowa, próżna wiara. Kiedy mówię, że Jezus powinien być w centrum naszego życia, to nie mam na myśli tylko naszą wiarę. Nie wystarczy, że powiesz, no tak, Jezus jest w centrum mojego życia, bo nie modlę się do kogo innego, nie modlę się do świętych, nie modlę się do Allaha, nie modlę się do jakichś innych bóstw. Czytam tylko Biblię, inne pobożne książki, które pomagają mi rozumieć Biblię. Ale kiedy mówię o Jezusie będącym w centrum naszego życia, to mam na myśli Jezusa będącego w centrum naszego życia, a nie religii. Bez Jezusa dosłownie nic nie jesteśmy w stanie uczynić w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie tylko mam na myśli kwestię zbawienia. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ktoś by powiedział, no to jest bardzo taki kalwinistyczny fragment, który pokazuje, że Bóg jest Panem całej rzeczywistości, każdej sfery naszego życia. I to może nam przechodzi obok uszu. No tak, beze mnie nic uczynić nie możecie, to niemal brzmi jak slogan, ale warto to sobie naprawdę gdzieś tam wyryć w głowie, dlatego że czasami mam wrażenie, że traktujemy Chrystusa tak, jak Rzymianie czy Grecy traktowali swoich bogów. Na przykład Neptun, to jest bóg wód, bóg deszczu. Saturn, to jest bóg rolnictwa i zasiewów. Bacchus, to jest bóg płodów i wina. Fortuna, to jest bogini kierująca ludzkimi losami. Wenus, to jest bogini miłości. I w naszym życiu to może też tak czasami wygląda. Lew Starowicz, to ten specjalista od seksualności. Karol Darwin, to jest ten specjalista od nauk przyrodniczych razem z Richardem Dawkinsem. Pan Jezus, to ten specjalista od zbawienia. Superniania, Steiner, Maria Montessori, inni pedagodzy, to specjaliści od wychowania i edukacji. I czasami wkładamy obok wielu innych autorytetów w różnych dziedzinach, tak zwanych bogów od każdej sfery, Jezusa, który, to jest też jedna z postaci panteonu bóstw czy autorytetów, które wyznaję, a akurat on odpowiada w moim życiu za sferę religii. To nie tak. Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić w jakiejkolwiek dziedzinie. Jest Panem. Jest nie tylko naszym Zbawicielem, ale jest Panem, co oznacza, że powinien panować i rządzić każdą dziedziną naszego życia. W innych systemach religijnych to może być inna zasada. Tak? W chrześcijaństwie powiemy, bez Chrystusa nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Gdzie indziej to jest na przykład zasada, starożytni Grzecy mówili na przykład, poznaj siebie. Stoicy Imperium Rzymskiego mówili: kontroluj siebie. To jest ich zasada życia. Buddyzm mówi: pozbądź się pragnień. Islam mówi: podporządkowuj sobie. Nowocześni myśliciele czy filozofowie mówią: wyrażaj siebie. Ale Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest zasada chrześcijaństwa. Pomyślcie, szczęśliwa rodzina na przykład. Jeżeli myślałeś, że w tej sferze jesteś w stanie wydać owoc bez Chrystusa, na przykład w oparciu o jakieś, nie wiem, poradniki świeckich humanistów, to myliłeś się. Bez Chrystusa nie jesteś w stanie zbudować nic trwałego, jeśli chodzi o życie małżeńskie, rodzinne, jeśli chodzi o przyszłość naszych dzieci. Dalej, walka z grzechem, walka z pokusami, walka z nałogami. Jeżeli myśleliśmy, że możemy pokonać jakieś nasze słabości, nasze grzechy, które się ciągną sprzed nawrócenia, jakieś pokusy, poprzez odpowiednie techniki, oczywiście one mogą działać, no nie wiem, na mniejszy lub dłuższy okres czasowy, ale pamiętajmy o tej zasadzie. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi nasz Pan. Zbawienie. Jeżeli myślałeś, że swoim wysiłkiem, z odrobiną pomocy Jezusa jesteś w stanie osiągnąć życie wieczne, myliłeś się. Bez Chrystusa nic nie jesteś w stanie uczynić. No to może uświęcenie chociaż. Przeczytam jakąś książkę, będę miał receptę na dobre, pobożne życie. Może jakaś konferencja na zmianę duchowego życia. To są dobre rzeczy, ale pamiętajmy, Chrystus musi być w centrum również naszego oczekiwania zmian, jeśli chodzi o nasz charakter, nasze myślenie, naszą dojrzałość. Czyli kiedy Jezus mówi o wydawaniu owoców poprzez latorośle, którymi my jesteśmy, to nie ma na myśli jedynie tak zwanego życia religijnego, głośnego śpiewu, modlitwy, czytania. To są dobre rzeczy, ale Jezus idzie dalej. Ma na myśli całe życie. W naszym życiu mamy wydawać owoce świadczące o tym, że jesteśmy latoroślami, przez które płyną te życiodajne soki. Pomyślmy, czy wydajemy te owoce? Czy są one widoczne i smakowite dla innych? 7 werset. Jeśli we mnie trwać nie będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. To jest dziwny werset. Dlatego, że Chrystus mówi, że jeżeli będziemy trwali w Nim, a Jego słowa będą trwać w nas, to możemy prosić Boga o cokolwiek byśmy chcieli, stanie się. Tak brzmi jak jakieś abrakadabra, jak jakaś magiczna reguła. To co teraz, jak Jezus będzie trwał we mnie, a ja w Nim, to co o cokolwiek poproszę, będzie wypełnione, spełni się. Ta obietnica jest związana z innym fragmentem, który mówi, że wszystko, o cokolwiek byście chcieli, o cokolwiek byście prosili w imieniu moim, mówi Jezus, stanie się wam, ale inny fragment mówi, pod warunkiem, że będziecie prosili o to, co jest zgodne z Bożą wolą. To jest ten jeden z kluczowych warunków spełnionej modlitwy. Oczywiście trwanie w Chrystusie, trwanie Jego słowa w nas, ale prośba wyrażana zgodnie z Bożą wolą. I teraz co to znaczy? My czasami myślimy, modlić się zgodnie z Bożą wolą to oznacza spróbować odgadywać w modlitwie to, co Bóg sobie teraz myśli w niebie. Czyli jeżeli wstrzelę się w Jego wolę, to wtedy On to spełni. A jeżeli się nie wstrzelę, chociaż nie wiem tak naprawdę, co On myśli, no to nie spełni tego. No nie tak. Kiedy Biblia mówi o Bożej woli w dwóch znaczeniach. Po pierwsze mówi o sekretnej Bożej woli. To jest ta Boża wola, której nie zechciał nam objawić. Ale mówi też o Bożej woli, która jest objawiona. I to jest ta objawiona Boża wola. Spisana i dana nam. Co więc Bóg na przykład mówi w swoim słowie? Jakieś podam przykłady. Na przykład, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody. Że ziemia będzie poznana, pełna poznania chwały Pana, tak jak wody wypełniane, tak jak morza są pełne wód. Bóg obiecuje, że zaspokoi nasze potrzeby według bogactwa swojej łaski w Chrystusie, że będzie nas zaopatrywał w jedzenie, odzież, uchroni nas od zła, nie ześle na nas pokusy, która by przekraczała nasze siły. Jeżeli wszystko to wiemy, czytamy w Jego Słowie, że to jest Jego wola, to módlmy się o realizację Jego woli. Bóg chce, żeby Jego królestwo szerzyło się, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Módlmy się o to. I modląc się zgodnie z tym, co nam objawił, możemy mieć pewność, że On wypełni to, co obiecał. Także my czasami myślimy, że modlić się zgodnie z Bożą wolą, to znaczy, że musimy domyślać się, co Bóg postanowił. Czy On postanowił, że mam pracować tam, czy siam, czy mam wynajmować tu, czy tam, czy mam mieszkać w tym domu, czy w tamtym. Nie objawił nam tego, dlatego mamy kierować się tą mądrością, którą nam tutaj objawił. W naszych codziennych decyzjach, włącznie z miejscem pracy, miejscem zamieszkania, wyborem kościoła, do którego uczęszczamy. Trwajmy w Jego słowie, poznając, co jest Jego wolą i módlmy się o to, co jest Jemu miłe. I Ojciec w niebie będzie uwielbiony poprzez nasze owoce. Pamiętajcie, nasze owoce, nasze uczynki służą uwielbieniu Boga, a nie w pierwszej kolejności naszym korzyściom. Motywacją zawsze powinna być chwała dla Boga, a nie nasz zysk lub uznanie w oczach innych. I nasz fragment kończy się 10 wersetem, kiedy Jezus mówi, że jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Zobaczcie, że trwać w miłości Jezusa oznacza przestrzegać Jego przykazań, trwać w Jego przykazaniach. Nie na zasadzie ich intelektualnej znajomości, ale na zasadzie posłuszeństwa. Jezus mówi, że na tym polega ta doskonała harmonia, ta więź między Nim a Ojcem. On jako Syn jest wierny i posłuszny Ojcu. Nasza miłość wobec Jezusa objawia się w posłuszeństwie, w prowadzeniu świętego życia, pobożnego życia. To jest ten test naszej miłości do Boga. Nie nasza deklaracja, chociaż dobrze jest wyznawać, nie wstydzić się też słów Panie, kocham Cię, ale pokazywać to naszymi czynami. Podsumowując na koniec. Po pierwsze, pamiętajmy, dowodem prawdziwej wiary jest owocowanie, wydawanie owoców, a nie samo bycie latoroślą w krzewie winnym. Nominalne chrześcijaństwo nigdy nie znajdowało uznania w oczach Pana. I niestety czasami jako protestanci, nam protestantom grozi tutaj dwulicowość. Nam tu grozi hipokryzja. Dlatego, że chyba wszyscy, tak jak tu jesteśmy w tej sali, teraz patrzę, wychowywani byliśmy w rzymskokatolickiej tradycji i łatwo nam też krytykować pewien nominalizm, formalizm, pustą religijność niekiedy w Kościele katolickim, ale zbadajmy nasze serca teraz, abyśmy nie stawali się z drugiej strony nominalnymi protestantami, takimi właśnie od niedzieli do niedzieli. Przyjdę, posłucham, wypiję herbatę i tu się moje chrześcijaństwo kończy. Potem przez 6 dni w tygodniu jestem sobą w końcu, ale tutaj jestem chrześcijaninem w tej sali w niedzielny poranek. To nie jest owocowanie, uważajmy na to. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca mego. I wielu będzie tych, mówi Pan, którzy staną przed Bożym tronem i mówią, powiedzą, Panie, w Twoim imieniu nawet demony wypędzaliśmy. Wtedy Bóg im odpowie, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie nieprawość. To byli prawdopodobnie tacy nominalni chrześcijanie, którzy może czynili wielkie rzeczy nawet w imieniu Jezusa, ale ich życie było dalekie od tego, co mówi Biblia. Mamy wydawać owoce, a nie jesteśmy w stanie tego robić bez Chrystusa, bez łączności z Nim. Po drugie, zauważcie, że nasz fragment nie mówi o chrześcijanach owocujących i nieowocujących i oni razem, wspólnie zostaną zbawieni, ale ci nieowocujący dostaną troszeczkę mniejszą nagrodę. Nie, nieowocujący zostaną odcięci i są wyrzuceni precz. I bynajmniej nie chodzi tu o to, że oni umrą, bo nie wydają za życia owoców i po śmierci dostaną się do nieba. Takie latorośle, czytamy, nie wznoszą się do nieba. Są wyrzucane precz na spalenie, mówi Pan Jezus. Tak, to jest bardzo twarda prawda w ustach osoby, która jest uosobieniem miłości. Mówi o spaleniu, odcięciu tych nieużytecznych latorośli. I na koniec, wydawajmy obfity owoc. To, niech to będzie naszym celem. Pamiętajmy, że żeby jednak ten owoc wydawać, musimy trwać w krzewie winnym, musimy czerpać pokarm do życia. Nie zaniedbuj czytania Pisma każdego dnia. Trwaj w Chrystusie przy Jego Słowie. Trwaj w Chrystusie spełniając Jego przykazania. Służ innym we wspólnocie Kościoła i poza Nim. dając też innym smakować owoce z Twojej winorośli, swoje owoce. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za zachętę do tego, abyśmy byli winoroślami, które owocują, które przynoszą słodkie, soczyste owoce, którymi też inni chcą się karmić. Panie, dziękujemy Ci, że też te owoce, przede wszystkim to powinna być nasza motywacja, aby służyły Twojej chwale i też dziękczynieniu za to, że Ty zapewniasz nam wszelkie okoliczności niezbędne do tego, abyśmy owocowali, aby nasze życie było obfite i radosne. Panie, prosimy, abyś uchronił nas od tego, abyśmy byli takimi usychającymi latoroślami, które pomimo, że czerpią życiodajne wody, to nie wydają owoców. Modlimy się, Panie Boże, abyś uchronił nas właśnie od tego. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy stawali się owocujący, dojrzali w Tobie. Prosimy Cię, Panie, abyś przemieniał nas, nasz charakter na obraz Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.